Magazyn Jak Minął Dzień i zapowiadani goście. Goście, którzy już zadomowieni są dzisiaj w ciągu całego dnia w naszym studiu. No i cieszymy się, że możemy dzisiaj z Państwem razem zastanawiać się nad takim łączeniem spraw finansowych ze sprawami duchowymi. Państwo Małgorzata i Wojciech Nowiccy ponownie w studiu. Witam serdecznie.
Witamy serdecznie.
Również witamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dużo telefonów dzwoniło przez cały dzień między Państwa wejściami na antenę. Zapytam na samym początku, w jaki sposób słuchacze do tego tematu się ustawili, z jakimi problemami dzwonili najczęściej? Czy możemy powiedzieć, że były takie problemy, które po prostu cały czas się powtarzały? Czy coś Państwa w tych telefonach zaskoczyło? Podsumujmy ten telefoniczny dyżur.
Problemy dotyczyły wielu pożyczek, które dane osoby miały i pytanie brzmiało, od czego zacząć, jak spłacać te długi i czy mając tak duże zadłużenie możemy wystąpić o upadłość konsumencką.
No, problem długów oczywiście z różnych perspektyw, na przykład spłacanie długów za swoje dzieci, które nie poczuwają się do gotowości spłaty, czy pożyczyć, czy nie pożyczyć, co zrobić właśnie, czy powiedzieć w rodzinie, że jest taki problem, czy dalej cicho z tym siedzieć i się męczyć. No to są jakby klasyczne przypadki, które powodują, że jest takie myślenie trochę jak o trendowatym, że jak mam takie kłopoty, to nie powinienem się z tym dzielić. No i klasyczne przykłady, kiedy młodzi zwłaszcza ludzie zwalniają się ze zobowiązań i nie płacą tutaj, uciekają za granicę, myśląc, że tam się coś zmieni. No niestety, trzeba pamiętać, że problemów psychologicznych geografia nie leczy. Że zmiana miejsca zamieszkania nie zmieni u nas sposobu wydawania pieniędzy.
To, że ludzie w Polsce popadają w długi i wyjeżdżają za granicę, żeby pospłacać te długi, okazuje się, że w wielu sytuacjach jest tak, że i za granicą popadają w kolejne długi. Także mechanizm jest taki sam.
Można powiedzieć, że to jest mechanizm bardziej psychologiczny niż ekonomiczny.
No, myślę, że więcej właśnie jest problemu nieprzemienionego umysłu i niezmienionego serca, a mianowicie ciągle pożądliwości serca do dóbr materialnych. Ponieważ jak mamy w Księdze Wyjścia przykazanie, nie pożądaj żony bliźniego swego, i to jest w takim aspekcie, powiedzmy sobie, cielesnym, ale dalej jest ani jego niewolnicy, ani jego niewolnika, czyli dotyczy pracowników twojego bliźniego, ani jego osła, to w tamtym czasie to był środek transportu, ani jego wołu, czyli można powiedzieć, że miejsca zarabiania pracy albo firmy, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Pożądanie to jest jakby pożądanie głównie materialne i ta pożądliwość serca, jak ona nie zostanie, jak serce pożądliwe nie zostanie uleczone, to jest bardzo trudno dokonać zmian.
Dzisiaj tak myślałam sobie, zresztą zapowiadając Państwa rozmowę, powiedziałam nawet coś takiego na antenie, a potem się trochę zreflektowałam, bo powiedziałam, że to będzie taka próba łączenia sakrum z profanum, ale myślę, że większość z nas tak myśli, że sprawy finansowe to są sprawy finansowe, to jest ekonomia, a sprawy duchowe i Pan Bóg to jest zupełnie inny rejon naszego funkcjonowania. Państwo w swojej książce i w swojej działalności pokazują, że jest to całość spójna i kompletna. Jakie takie najczęstsze postawy tutaj pojawiają się w naszym podejściu do łączenia tych dwóch tematów?
Ja dostrzegamy takie trzy typy postaw. Pierwsza to jest taka właśnie, że sprawy materialne to jest wszystko moja zasługa, sam sobie to przypisuję i ja sobie to zarobiłem, moją mocą, chodami, tam sprytem, znajomościami sobie to wywalczyłem.
Zdolnościami
które jakbym sobie sam dał.
I ciężką pracą
czasami i nic Panu Bogu do tego. Z Panem Bogiem się tam, załóżmy, że spotykam w niedzielę w kościele, ale nie łączmy tych rzeczy, a jak słyszymy w tym samym miejscu Pan Bóg i pieniądze, to już jest strasznie nieprzyjemne i nie chcemy tego słuchać. To jest taka jakby częsta dosyć postawa. Druga postawa to jest taka, gdzie już jest element wiary na zasadzie takiej, że no faktycznie, to wszystko, co mam jednak Panu Bogu zawdzięczam, że to On jednak sprawił, że mam te talenty, On jednak sprawił, dał mi, błogosławił mi, zarobiłem to czy tamto, ale prywatyzowanie się na tej Bożym zaopatrzeniu i to wszystko, co mam, to już wydam według własnego uznania. To już nic Pana Boga nie obchodzi. Natomiast trzecia rzecz to jest taka, że wszystko zawdzięczam Panu Bogu i Boga interesuje, jak tym będę zarządzał. Jestem tylko zarządcą. I to, ta sytuacja jest jasno opisana w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, 11 werset. Gdzie Bóg mówi, jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie pozostaliście mi wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Więc wierność w zarządzie to jest podstawa i to jest zarządzaniu pieniędzmi. Więc nie można powiedzieć, że Pana Boga nie interesuje sposób wydawania przez nas pieniędzy. I również wierność w zarządzaniu jest wielokrotnie wskazywana, również przy powieści o talentach. Kiedy wrócił Pan po jakimś czasie i było dwóch sług, którzy powiększyli te talenty. Tam było jeden talent, pomnożyli. Jeden talent to było około wartość miliona złotych. Więc ten, który dostał majątek 5 milionów, pomnożył do 10. Ten, który dostał 3 miliony, pomnożył do 6. I Bóg mówi, że dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w drobnej rzeczy? Nad wielką cię postawię. Więc dla Boga tamte miliony były tylko drobnostka. Tylko drobnostka. Więc rzeczywiście pieniądze dla Boga są drobnostką i Bóg nie potrzebuje pieniędzy, ale Bóg daje nam pieniądze, żebyśmy my nimi posługiwali i zarządzali. I to my mamy panować nad pieniądzem, a Bóg nad nami, a nie w drugą stronę.
Ale znowu odwołam się do pewnego, nie wiem, stereotypu, niedoczytania, też nie wiem do końca jeszcze, jak to określić. Sięgając po Biblię, często mamy takie poczucie, że tam pojawia się pochwała ubóstwa, że ci wszyscy, którzy są bogaci, to no, łatwiej wejść wielbłądowi przez ucho igielne niż bogatemu do królestwa. To jest chyba ten cytat taki najczęściej powtarzany przy tej okazji, rozmowa z bogatym młodzieńcem. No i generalnie samo wyjście Chrystusa do tych ubogich, poszukiwanie ich. I my się tak zastanawiamy, czy rzeczywiście to bogactwo, które może się przydarzyć, czy ten dobrostan finansowy, nie jest czymś, co samo w sobie oddala nas od Pana Boga.
To wszystko, co otrzymujemy od Pana Boga, nasze życie, życie naszych bliskich, majątki, samochody, firmy. To, co mamy, kiedy oddajemy Panu Bogu, kiedy uznajemy, że On jest naszym Bogiem, naszym Stwórcą, naszym kochającym Ojcem, naszym właścicielem tego wszystkiego, wtedy stajemy się ubodzy w duchu. I o taką ubogość tutaj duchową chodzi, że my uznajemy boskość i cześć oddajemy Panu Bogu w ten sposób.
Bóg, czy Słowo Boże pokazuje, że istotą jest dystans do majętności i koncentrowanie się na Bogu, a właściwa odpowiedzialność za majętność, niż przywiązanie się do majętności. Jezus Chrystus zatrzymywał się na przykład u bogatego człowieka, jakim był Zacheusz. Zatrzymał się. Przecież mógł się zatrzymać u kogoś tam biedniejszego, prawda? A zatrzymał się u Zacheusza. Nie było to żaden problem dla Jezusa. Zatrzymał się przecież u faryzeusza, gdzie jeszcze nawet troszkę tam faryzeusza wyprostował, gdy powiedział, słuchaj, przyszedłem do ciebie, nie dałeś mi wody do mycia, a ta niewiasta łzami skropiła mi stopy. Kiedy przyszedł do Zacheusza, to Zacheusz pół swojego majątku rozdał, kiedy spotkał Jezusa Chrystusa. Bogaty człowiek, bym powiedział zamożny człowiek w dzisiejszych czasach, kiedy spotyka Jezusa, naprawdę jest bardzo hojny. I dlatego ludzie bogaci potrzebują do swojego szczęścia spotkać Jezusa Chrystusa, bo żadna kwota pieniędzy nie daje im tego szczęścia. Natomiast kiedy jest mowa o uchu igielnym, ucho igielne to była brama w murach Jerozolimy dla pieszych, która wskazywała co, że ty sam jesteś w stanie wejść, ale z bagażami nie wejdziesz, majątku nie wniesiesz. I tu jest jakby wskazówka związana z tym uchiem igielnym. I to dzisiaj nas obowiązuje, bo nikt z nas do nieba, znaczy do nieba po śmierci niczego nie, na tamten świat nie zabiera, bo jak człowiek umiera, to rozchylają mu się dłonie w naturalny sposób, a jak się małe dzieciątko rodzi, to ma zaciśnięte piąstki. To jest dowód na to, że nic na ten świat nie wnieśliśmy i niczego nie zabieramy. Nawet świętej pamięci Kulczyk wszystko zostawił.
Ja chciałabym jeszcze wrócić teraz do początków, czyli do tego, dlaczego państwo się zajęli w ogóle tą tematyką. Jeśli nasi słuchacze no, nie słuchali wcześniej, to pewnie zastanawiają się, skąd w ogóle pomysł, żeby no, państwo teraz w zasadzie tym żyją. Napisali książkę, organizują spotkania, pomagają ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, pomagają uporządkować sprawy właśnie związane z finansami codziennymi, po to, żeby tam był i Pan Bóg, ale też rozsądek ten taki typowo ziemski, w sensie, żeby ludzie, którzy zarządzają tymi finansami, też potrafili swoje umiejętności do tego wykorzystywać. Zresztą za chwilę o tym też jeszcze powiemy. Ale dlaczego państwo w tą tematykę w ogóle weszli?
Można powiedzieć, że Pan Bóg widocznie taki plan miał, a ten plan polegał na tym, że najpierw przychodziły do nas różne osoby, które zmagały się z trudną swoją sytuacją finansową. I to było kilka lat temu.
Czy to były mniej więcej lata 2006, 7, 8. Przez 3 lata głównie przychodzili do nas ludzie. Myśmy wtedy już mieszkali w swoim własnym domu.
Mieliśmy pospłacane wszystkie kredyty hipoteczne, które wcześniej braliśmy. Te osoby widziały, że w jakiś sposób sobie radzimy życiowo, można tak powiedzieć. I stąd mieli zaufanie do nas i przychodzili ze swoimi troskami.
My staraliśmy się im pomóc, ale widzieliśmy, że skala problemów była gigantyczna. Ja wcześniej, jako moja pierwsza praca była w Banku Kredytach Gospodarczych w 93 roku, tak potem zobaczyłem listę tych kredytów, to mówię, o, to tyle banków jest w Poznaniu? Aż się przerażałem. Więc widząc, że moje rady, takie zwykła matematyka, weź to pospisuj, tu podziałaj, w ogóle nie dawały tym ludziom żadnych szans na powodzenie, zaczęliśmy się naprawdę modlić. Byliśmy we wspólnocie, cały czas jesteśmy we wspólnocie Genezaret, modliliśmy się, Panie Boże, jeśli ty widzisz, że są taka skala problemów u ludzi, tego jest coraz więcej, to ty na pewno przygotowałeś na to jakieś rozwiązania. Otwórz nasze oczy, pokaż nam, abyśmy te rozwiązania poznali i mogli skutecznie tym ludziom pomagać. No i wtedy za parę miesięcy, dosłownie w 2008 roku, zadzwonił człowiek, który mówi, słuchaj, będzie taka konferencja Biblia o finansach i przyjeżdża taki Amerykanin, małżeństwo ze Stanów Zjednoczonych, którzy właśnie będą mówić o Panu Bogu i Biblii i finansach i kredytach. No to stwierdzimy, to pójdziemy zobaczyć, bo może to jest na odpowiedź na naszą modlitwę. No, kiedy pojechaliśmy, zobaczyliśmy, rzeczywiście poznaliśmy zasady takie właśnie Bożej ekonomii. Tyle czasu studiujemy Biblię, nigdyśmy na to sobie oczu nie otwarli. Stwierdziliśmy, zastosujemy najpierw u nas. Kiedy zastosowaliśmy u nas nasze finanse, które były w tamtym czasie bardzo dobre, jeszcze się poprawiły.
Braliśmy udział w takim kursie, biblijnym kursie finansowym i wraz z nami kilka małżeństw z naszej wspólnoty, bo oni się zmagali z finansami, z długami konkretnie. I widzieliśmy, jak kiedy modlimy się razem za ich sytuację, oni za naszą, widzieliśmy, jak Pan Bóg zaczyna działać w ich życiu i też w naszym. Widzieliśmy, że rzeczy, które po ludzku były nie do pokonania, nie do przeskoczenia, że zaczynają się dziać małe, wielkie cuda w ich życiu.
No i zaczęliśmy w ten sposób najpierw poprzez kursy i potem jakby coraz bardziej towarzyszyć ludziom, pokazywać, co można ze Słowa Bożego zastosować w ich sytuacji. Najpierw towarzyszyć coraz bardziej.
W tych kursach poznawaliśmy, co Biblia mówi na temat zarządzania finansami. Okazało się, że w Biblii jest ponad 2350 wersetów. Oczywiście my tych wszystkich wersetów nie byliśmy w stanie przestudiować, tak? Ale bardzo wiele poznaliśmy i zobaczyliśmy, że naprawdę Biblia to jest takim przewodnikiem człowieka we wszystkich sferach jego życia. I też na tych kursach wykonywaliśmy ćwiczenia polegające na rejestrze wydatków, na zbieraniu paragonów, na robieniu bilansów, budżetów. Także wykonywaliśmy też kawał ciężkiej pracy.
Ponieważ ja studiowałem ekonomię, no i wtedy sobie tak przypomniałem, że przecież idąc do bierzmowania, wybrałem sobie imię Łukasz, ten ewangelista, bo był najkrótszy życiorys, a trzeba było się wtedy nauczyć życiorysu tego patrona. No i potem zacząłem patrzeć, przecież Łukasz był lekarzem. No i stwierdziłem, że chyba Pan Bóg wykorzystał tę moją naiwność, że wystarczy się nauczyć najkrótszego życiorysu, żeby dostać dopuszczenie do bierzmowania, że teraz mówi, słuchaj, idź drogą swojego patrona. Tamten leczył, wy też macie leczyć, tylko w zakresie finansów.
Ale ktoś znowu słuchając nas mógł powiedzieć, no ale dobrze, to na czym to uzdrowienie finansów ma polegać, że tylko się modlimy? No bo przecież nie. Chodzi też o to, żeby zastosować pewne rozwiązania, pewne narzędzia ekonomiczne.
Bardzo konkretne.
Tak, tylko też w życiu jest tak, że wiele, wiele czasu poświęcamy na różnego rodzaju modlitwy i to, czego my się nauczyliśmy i też pomagamy innym osobom, właśnie w nawiązaniu takiej osobistej relacji z Panem Bogiem, żeby zaprosić Pana Jezusa do swojego serca, jako Pana i Zbawiciela, zaprosić Go też do wszystkich swoich sfer życia, po to, żeby uzdrawiał nasze życie, odbudowywał, naprawiał, żeby On też działał i też w tej sferze finansowej.
Zresztą Pan Bóg jest w stanie właśnie uleczyć najpierw nasze pożądliwość serca, i Pan Bóg jest w stanie otworzyć nas na przemienianie się umysłu. I wtedy możemy rozpocząć faktycznie rejestrowanie paragonów, rejestrowanie wszystkich przychodów, rejestrowanie wydatków. Zaczynamy wtedy sortować to, zaczynamy planować, zaczynamy mierzyć, liczyć, ważyć to, czym dysponujemy. Zaczynamy kształtować. Na przykład dla nas do 2008 roku myśmy zawsze mówili, to jest nasz dom. Od 2008 roku to nie jest nasz dom, to jest pensjonat Pana Boga, którym my zarządzamy. I od tego czasu nasz dom zawsze jest gotowy na przyjęcie gości. Od tego czasu w naszym domu zawsze jest pościel, którą można przebrać. Od tego czasu w naszym domu zawsze jest możliwość ugoszczenia człowieka. I nasza odpowiedzialność zarządcy jest taka, wyjeżdżamy, pozamykać wszystko, sprawdzić, remontować, sprzątać, tak żeby jeżeli przyjdzie Jezus w dowolnej chwili, to żeby się rozradował, a nie zapłakał.
Uznajemy też, że Pan Bóg jest właścicielem wszystkiego, co posiadamy. I to są zasady Bożej ekonomii. Dla nas na początku to było takim trochę szokiem, ale z czasem zrozumieliśmy, że rzeczywiście tak jest, poznając Boże Słowo, że Bóg jest właścicielem wszystkiego, a my tylko zarządcami, takimi menadżerami. My mamy się o to wszystko troszczyć, dbać, pomnażać, żeby to wszystko prawidłowo funkcjonowało.
I wtedy jest ta wierność w drobnej rzeczy. Na przykład, że wszystko musi być płacone na czas. Nie zwlekamy z żadną płatnością. Dlaczego? Dlatego, że Słowo Boże mówi, że zatrzymanie wynagrodzenia to jest grzech wołający o pomstę do nieba. A kiedy zwlekamy z jakąkolwiek płatnością, to zatrzymujemy fragmencik wynagrodzenia, który jest w tej płatności, czyjegoś człowieka, który coś tam zrobił dla nas. I wtedy...
Kiedy zaczynamy Bogu ufać, to też ufamy, że Bóg nas będzie zaopatrywał, że my nie musimy wcale kłamać, oszukiwać, bo wiemy, że Bóg jest naszym źródłem.
A proszę mi powiedzieć, bo rozumiem, że trafiają do Państwa osoby, które no, mają potężne problemy finansowe. Czy nie pojawia się właśnie przy chęci, takiej szczerej chęci, otwartości na Pana Boga, jednocześnie pokusa, żeby tak trochę spocząć na laurach tych ekonomicznych, tak bym to powiedziała. Czyli powierzę się Panu Bogu, będę się modlił, otworzę swoje serce, natomiast nic nie będę robił, żeby no, jednak próbować no, gdzieś tam się zmobilizować z tymi rachunkami, żeby nie żyć ponad stan, żeby powoli już według zasad ekonomicznych wychodzić z tych problemów finansowych. Czy nie spotykają się Państwo z taką postawą, bo jest taka pokusa, żeby ten problem z siebie po prostu na barki Pana Boga, tak powiem obrazowo, złożyć i nic nie robić?
Tak, spotykamy się z takim podejściem, natomiast pokazujemy, że jest rola Pana Boga i jest rola człowieka. I to, co Pan Bóg może zrobić, może zdziałać i to, co my jako ludzie musimy wykonać.
Tutaj dlatego też pokazujemy kroki, od których trzeba zacząć, i też kroki, które należy kontynuować, jak chociażby no, drobna rzecz. Zacznij, choć jesteś w problemie. Otwieraj wszystką pocztę, którą masz w domu i której nie otwierałeś, jak widziałeś, że to było jakieś tam wezwanie czy cokolwiek. Posegreguj to. No, to jest pierwszy, albo ktoś to zrobi, albo tego nie zrobi.
Trzeba zrobić porządek w dokumentach, kiedy ludzie są bardzo, bardzo zadłużeni i nawet już nie chcą otwierać korespondencji, tak? I to są przeterminowane różne płatności. Więc staramy się pokazywać, że nie musimy się tego lękać, że tutaj z Panem Bogiem damy radę to wszystko uporządkować.
Układaj to. I każde takie drobne działania, byśmy powiedzieli, one są weryfikatorem, czy człowiek naprawdę chce coś zrobić, czy tylko mówi, że coś zrobi. Zresztą dla mnie największą zachętą jest tutaj fragment z listu do Jakuba, że wprowadzajcie słowo w czyn i nie bądźcie jedynie biernymi słuchaczami, którzy jedynie są tak ci, którzy się przeglądają w lustrze.
Jest praca, którą musimy wykonać jako ludzie, jako nasza odpowiedzialność.
To czasami jest też kwestia poszukania pracy, wyjścia no, takiego szerszego, nie tylko jakiegoś uporządkowania tych drobnych rzeczy, ale bardzo dużych zmian w życiu. Czy tutaj państwo również obserwują te przemiany i widzą ten proces, który doprowadza na przykład od sytuacji, gdzie ktoś jest bardzo zadłużony, pozostaje bez pracy, ma mnóstwo problemów, do takich sytuacji, gdzie udaje się rzeczywiście wyjść z tych wszystkich długów i normalnie zacząć funkcjonować. Czy takie historie w tej książce można znaleźć?
Oczywiście. W tej książce jest jedna z bardzo ciekawych historii, która się wydarzyła w Olsztynie, to jest koło Poznania. Mhm. Małżeństwo z dwójką dzieci wtedy. Była sytuacja taka, że jedno z nich miało pracę, ale drugie zaczynało tam zmieniać tę pracę. Zajęcie komornicze, 200 tysięcy złotych w zajęciu komorniczym z ZUS-u. Wcześniej dziwnie prowadzona działalność gospodarcza, jakieś braki w dokumentach, najróżniejsze sprawy. No i w tym małżeństwie była sytuacja taka, że w międzyczasie zmarła mama tej żony, więc była kwestia sprawy spadkowej, mieszkania, potem sprzedaż jednego z mieszkań, które normalnie było niesprzedawalne. Kiedy uznali Pana Boga właścicielem, to mieszkanie, które było obciążone hipoteką, które było w dzielnicy, gdzie są najdroższe czynsze, Pan Bóg przyprowadził kupca.
Mieszkanie do remontu nadawało się.
Kupca, który zapłacił za to mieszkanie gotówką, bo tylko taki kupiec wtedy mógł wchodzić w grę, bo inaczej by się bank nie zgodził. I jeszcze prawie starczyło na spłatę kredytu hipotecznego. Została kwestia uregulowania zajęcia komorniczego w ZUS-ie. Potem zaczęło prostowanie się dokumentacji. Mniej więcej to małżeństwo, cały ten proces taki istotny przechodziło 3 miesiące, ja bym to nazwał, 3 miesiące wychodziło z Egiptu i przechodziło przez Morze Czerwone, kiedy uspokoiły się kwestie, wyprostowało się zajęcie komornicze. Później zaczął się okres pustyni. Przeprowadzili się do drugiego mieszkania, które trzeba było też wyremontować. Zaczęła się jakby żmudna praca, miesiąc w miesiąc. Jeszcze się samochód zepsuł, więc też z Bożą pomocą udało się zepsuty samochód sprzedać, żeby były...
Ale oczywiście klient, który kupował, wiedział, tak, co jest do naprawy.
Wiedział, że to jest jakby zepsuty samochód. Wszystko było jak najbardziej uczciwie. I to małżeństwo w tej chwili to jest 4 lata, no teraz spodziewają się trzeciego dziecka, więc jakby wyprostowali wszystko to, poznajdowały się prace. To małżeństwo się otworzyło jeszcze na kolejne życie, więc to jest jakby niezwykła łaska, jaką drogą oni przechodzili i oni to opisują w...
Dzisiaj są we wspólnocie i są bardzo wdzięczni właśnie za taką...
I chwalą Boga.
Tak, za Bożą pomoc w tej kwestii.
Drodzy Państwo, dzieci, bo to jest bardzo ważny problem, czyli to, w jaki sposób my wychowujemy dzieci do spraw finansowych. To jest pewnie problem, który się pojawia gdzieś od najmłodszych lat, od pierwszej świnki skarbonki i od tego, co potem zrobić z tą gotówką bardzo poważną. Ale później im dzieci starsze, ten problem zaczyna urastać, bo tak naprawdę też z wychowania bardzo wiele rzeczy się bierze. Czy państwo również tym się zajmują, czyli rozmowami na temat tego, w jaki sposób dzieci do wydawania i gospodarowania pieniędzmi wychowywać?
Oczywiście pomagamy też w edukacji finansowej dzieci. Natomiast to, co jest ważne, najpierw trzeba edukować dorosłych, żeby oni zrozumieli, dlaczego pewne rzeczy ich dzieci też mają tak wykonywać.
Kiedy lecimy samolotem, to słyszymy komendę taką od stewardess, że jeśli nastąpi rozhermetyzowanie kabiny, wylecą maski gazowe, maski tlenowe, i osoba podróżująca z dzieckiem ma obowiązek najpierw założyć maskę sobie, a potem dziecku. Każdy rodzic wtedy, słysząc tą komendę, burzy się w sercu. No jak to ja mnie najpierw dziecko ratować? Nie, masz najpierw ratować siebie, żebyś mógł pomóc dziecku. Dlatego też zdecydowanie rekomendujemy najpierw pomoc rodzicom, żeby później rodzice byli tym faktycznym autorytetem i wychowywali dzieci do właściwego zarządzania finansami.
A co to jest właściwe zarządzanie finansami przez dziecko? No bo wychowywanie do tego, na co trzeba zwrócić uwagę, żeby mieć pewność, że dobrą drogą kroczymy?
Z dziećmi trzeba rozmawiać o pieniądzach. Trzeba mówić im, jak duże przychodzą rachunki za prąd, za gaz, za wodę, za telefony. Dzieci w ogóle nie mają wyobrażenia, że to są tak duże kwoty do zapłaty. Wiadomo, że tą edukację też dostosowujemy do wielkości dzieci.
Czyli do wieku dzieci.
Tak, do wieku dzieci. I na początku dzieci dostają pieniądze, które rzeczywiście w swoich skarbonkach przytrzymują i wydają tylko na jakieś tam słodycze, batoniki, czasami zabawki. Tak, i to jest... Tutaj trzeba też mówić dzieciom o takim aspekcie oddawaniu, żeby też mogły na różne dobre, wartościowe cele przeznaczać swoje pieniądze. I też z wiekiem potem uczymy dzieci, żeby one też opłacały swoją edukację, czyli zwiększamy jak gdyby to kieszonkowe i wtedy dziecko ma do zarządzania większą kwotę. Chodzi o to, żeby te pieniądze, które dostaje, nie wydawać tylko na słodycze, takie zachcianki, łakotki, ale też wiedzieć, że jest edukacja, że jest rozwój, że można uczyć się angielskiego, jakieś zajęcia sportowe.
My może damy przykład taki, że często się rodzice pytają, od kiedy zacząć uczyć dzieci? Jest taki ważny moment w życiu dziecka i rodzica. Kiedy pierwszy raz jako rodzic usłyszałeś od dziecka kup mi, to jest ten moment, od kiedy możesz uczyć go wydawania. Główna sprawa, którą rodzic ma nauczyć dziecko, to jest nauczyć go posługiwania się pieniędzmi, czyli sztuki wydawania, a nie tylko sztuki zarabiania, bo w ten sposób się koncentrują ludzie, żeby dziecko nauczyło się zarabiać. Świat uczy wszystkich zarabiać, a nie uczy ludzi wydawać, dlatego są problemy. Natomiast na początku dziecko trzeba nauczyć po pierwsze dawania. Tu najczęściej nie ma problemu z dziećmi. Im młodsze, tym chętnie chcą dawać. Druga rzecz to jest sztuki oszczędzania, czyli inaczej wytrwałości i cierpliwości w dochodzeniu do realizacji swoich pragnień i zachcianek. I trzecia rzecz, sztuki wydawania, aby dziecko nie gubiło pieniędzy, aby dziecko nie wydawało na bzdurne rzeczy, które jeszcze mu mogą krzywdę zrobić. No i też, żeby rejestrowało to. Jeżeli rodzic nie uczy tego, to dochodzi do takich patologii, że dzieci na przykład są męczone w szkole, dziecko okupuje się pieniędzmi, podkrada to rodzicom, a rodzice przez to, że nie pilnują nie tylko dziecka, ale nawet swoich pieniędzy, to tego nie wiedzą i utrzymują w ten sposób mękę dziecka długotrwale.
A tak tutaj padło pragnienia i zachcianki wytrwałe. To dobrze, że mamy takie pragnienia i zachcianki i... zbieramy na nie?
Dobrze jest mieć marzenia, pragnienia, tak. I tutaj możemy uczyć dziecka odkładania też na to pieniądze. Dziecko może informować na przykład swoje ciocie, babcie, że zbiera na jakąś rzecz. Możemy też powiedzieć dziecku, że jeżeli uzbiera 50 czy 80% potrzebnej kwoty, że tyle i tyle mu dofinansujemy. Chodzi o to, żeby nauczyć dziecka też cierpliwości w odkładaniu pieniędzy na daną rzecz.
Pamiętajmy o tym, że każdy człowiek wydaje pieniądze na cztery obszary, a mianowicie zobowiązania, bo to, co gdzieś musi zapłacić, oczywiście im jest starszy, tym ma więcej zobowiązań. Potem ma potrzeby bytowe, potem ma pragnienia i potem ma zachcianki. Błąd, który robią rodzice, to jest taki, że czy dają kieszonkowe, czy nie dają, czy dają możliwości zarabiania, czy tam pozwalają, żeby tam dziadkowie dawali pieniądze, pozwalają dzieciom od mniej więcej 10 roku życia wydawać te pieniądze tylko na pragnienia i zachcianki i później, jak taki młody człowiek wejdzie w swoje dorosłe życie,
to jak on
zaczyna prowadzić swój budżet właśnie od pragnień i zachcianek i potem mało kiedy zostaje na potrzeby, wystarcza na potrzeby, a już nie zostaje na zachcianki. Dlatego w Biurze Informacji Kredytowej ludzie od 18 do 24 roku życia to jest już kilkudziesięciotysięczna rzesza. Ludzie, którzy dostali swój dowód osobisty i natychmiast popadli w problemy.
A chciałabym Państwa jeszcze tak półprywatnie o jedną rzecz zapytać, bo to jest często temat moich osobistych dyskusji ze znajomymi, z rodzicami, na temat tego, kiedy dziecko powinno zacząć myśleć o zarabianiu własnych pieniędzy. Bardzo wielu moich znajomych uważa, że ich obowiązkiem jest utrzymywanie dziecka na studiach na przykład. Ja osobiście uważam, że to nie jest to obowiązek utrzymywać dziecko na studiach przez dorosłych rodziców, że dziecko jak jest dorosłe, to może już też myśleć w tym momencie o, nie to, że o całościowym sfinansowaniu tego czasu w swoim życiu, ale powinno jednak brać pod uwagę to, że ma możliwości zarabiania w tym czasie jako dorosły człowiek. Jakie jest Państwa zdanie na ten temat?
Dzieci, kiedy mają kilkanaście lat, mogą już sobie jakieś konkretne kwoty zarabiać poprzez właśnie, czy mycie samochodów u rodziców, u sąsiadów, w różnych miejscach. Nasz syn w tym roku, ponieważ jego pasją są spływy kajakowe i wielokrotnie brał w nich udział, to w tym roku dostał propozycję pracy jako osoby pomagające przy organizacji spływu, więc zarobił sobie już jakąś konkretną kwotę.
Generalnie dawaliśmy dzieciom możliwości zarobienia pieniędzy na początku w domu, później poza domem stwarzaliśmy, żeby też jakby otrzaskały się z pracą. Na przykład córka nie miała kieszonkowego, ale miała możliwość zarabiania w domu poprzez prasowanie moich koszul. I raz ja w ciągu miesiąca często muszę mieć wyprasowane koszule, więc między 25 a 30 koszul mniej więcej potrzebowałem, więc jej zadanie było wyprasować te koszule i zamiast kieszonkowego dostawała za to pieniądze. Jak raz nie zapomniałem po prostu jej zapłacić, to zobaczyłem, że w garderobie koszul nie ma. Pytam się, co jest, córko? A ona mówi, tato, zalegasz jeszcze za 6 koszul, więc wyprostowała również mnie.
Kiedy też nasza córka była w liceum, ona była bardzo dobrą uczennicą i uczyła dzieci ze szkoły podstawowej czy z gimnazjum fizyki, angielskiego, więc ona mogła sobie dorabiać też poprzez udzielanie korepetycji.
Też nasza córka teraz studiuje, więc jest w takiej sytuacji, że nie bardzo mogłaby pogodzić studia dzienne, akurat ten charakter studiów dziennych z pracą, ale my przygotowaliśmy ją do tego, żeby robiła budżet. I kiedy ona jest na studiach w Warszawie, bo studiuje poza Poznaniem, to jej obowiązkiem jest przedstawić nam budżet raz w miesiącu, czyli wypisuje, na co jej pieniądze poszły i na co na następny miesiąc potrzebuje. Jak jest budżet, jest przelew. Nie ma budżetu, nie przelewamy. To jest jej obowiązek. Zdać sprawę, a nie zarabiać czy nie zarabiać.
I okazuje się, że to jest bardzo dobra metoda po to, żeby zobaczyć, ile potrzeba pieniędzy i na co te pieniądze trzeba wydawać.
Często błędy, które rodzice robią w przypadku dzieci studiujących, że przekazują dzieciom, zwłaszcza to zamożniejsi rodzice, że przekazują większe kwoty, niż one dostaną w swojej pierwszej pracy. I w ten sposób zniechęcają ich do skończenia studiów, zwłaszcza, że im całe studia mówią, że jak skończysz studiować, to już przestanę ci płacić. Więc no, któż by sobie strzelił w stopę i kończył studiowanie, jak na przykład dostaje od rodziców 4 tysiące, a jak zacznie w pierwszej pracy, daj Boże, dostanie 2200.
No tak, poza tym to 2200. To
albo 1800.
Nie? Pewnej nieporadności też, no bo ta kwota się zmniejszy siłą rzeczy i wtedy już głupio będzie przyjść do rodziców i powiedzieć, jako dorosły pracujący człowiek, poproszę o drugie tyle.
Jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni, żeby nauczyć dzieci posługiwania się pieniędzmi, sztuki wydawania, zanim wyjdą z domu. Takim fantastycznym miejscem jest urlop. My, jak wyjeżdżaliśmy na urlopy z dziećmi, czy wyjeżdżamy na urlopy z dziećmi, dostają swój budżet na ten urlop i proszę bardzo, na przykład chcą dzieci lody przed obiadem, no mają swój budżet, kto bogatemu zabroni, prawda? Ale mówimy, słuchaj, po obiedzie rodzice stawiają lody. Sam sprawdź, jak ci chcesz, no cóż ci możemy zrobić?
Zakupy inaczej wyglądają, kiedy dzieci codziennie naciągają, mamo, kup mi to, kup mi tamto, kup mi kolejnego kurzochwyta. A inaczej same dzieci do tego dochodzą, że jeżeli dostaną określone pieniądze i na przykład sobie coś kupią w okresie danego na przykład urlopu, ale też jeszcze inaczej to wszystko wygląda, kiedy wiedzą, że jeżeli nie wydadzą tych pieniędzy, to te pieniądze będą mieli do swojej dyspozycji. I tutaj widać, że dzieci wyhamowują się, jeżeli chodzi o zakupy niepotrzebnych rzeczy.
Pamiętam takie pierwsze zdarzenie, jak właśnie dzieci, no miał tak po kilka lat i byliśmy na takim długim weekendzie majowym w Holandii, w Amsterdamie, no i tam byliśmy w dwie rodziny, no i dwa dni nasze dzieci spokojnie, nic tam nas nie naciągały, no więc myśmy tam byli chyba 5 dni, po tych 2 dniach rano w hotelu, przy śniadaniu mówię tak, dzieci, naprawdę jestem z was dumny. Nie szarpaliście naszych kieszeni, żebyśmy to czy tamto wam kupowali, więc uznaję, że jesteście już na tyle odpowiedzialne, że możecie sobie posługiwać. Dostajecie 30 euro każde z was kieszonkowego na ten wyjazd i możecie sobie kupić, co chcecie. A nawet jak sobie za 30 euro coś znajdziecie w sklepie i chcecie rąbnąć tym o podłogę, też jest wasza sprawa. Któż bogatemu zabroni? Przez kolejne 3 dni chodziły po sklepach, szukały, co by chciały kupić i nic nie kupiły.
I pieniądze
zostały.
Bo im było
zawsze szkoda.
I pieniądze zostały. Proszę Państwa, mamy świadomość oczywiście, że trochę przez cały dzisiejszy dzień mimo wszystko tylko dotykamy pewnych problemów, odsyłając Państwa cały czas do książki Uzdrowienie finansów, jak z Bożą pomocą wyjść z długów, Państwa Małgorzaty i Wojciecha Nowickich, naszych dzisiejszych gości. Ale chciałabym jeszcze zatrzymać się przynajmniej na chwilę nad kwestią, która może nam się wydaje trochę taka już przebrzmiała, archaiczna. W okresie Wielkiego Postu mówimy o jałmużnej. I często też mówimy, czy w okresie przedświątecznym Wielkiego Postu, czy przed Bożym Narodzeniem, o tym, że warto pomagać osobom potrzebującym. I trochę też tą pomoc osobom potrzebującym traktujemy jako taki akt naszej łaski, dobrej woli, damy to damy, nie damy to się też nic nie stanie. Jak, sięgając do Biblii, powinniśmy tak naprawdę w Bożym Duchu spojrzeć na sprawę jałmużny?
Jałmużna jest bardzo ważnym elementem dla każdego człowieka wierzącego. I jałmużna to nie jest dawanie z tego, co nam zbywa, bo jałmużna jest związana z wyrzeczeniem. Jałmużna postna, mamy takie pojęcie jałmużna postna. Co to znaczy? To znaczy, że na okres Wielkiego Postu ja się czegoś wyrzekam.
Niech się moim postem ktoś inny naje.
I to polega na tym, że ja się czegoś wyrzekam.
Rezygnuję.
Rezygnuję z tego, a ta wartość, która z tego powstaje, przekazuję to dla kogoś, kto jest naprawdę potrzebujący. I to pokazuje, że wtedy to wyrzeczenie zmienia mnie. Ja podam przykład. Ja kiedyś jeżdżąc dużo w podróżach służbowych, no, jako przedstawiciel takiej ekonomicznej firmy, bardzo często miałem okazję, tu jakieś tam winko, tam jakieś piwko, tam różne inne rzeczy. Często miałem styczność z alkoholem. No i tak przeliczyłem, że w skali roku to było bardzo dużo dni. No i w środę popielcową podjąłem decyzję, zero alkoholu przez 40 dni, absolutny post również w podróżach służbowych. No i wtedy sobie obliczyłem, jaka to była wartość i przeznaczyłem tą kwotę właśnie na jałmużnę. Później dorzuciłem do tego kawę. Akurat no, z alkoholem nie było dla mnie kłopotu, bardziej było większy kłopot wytłumaczyć kontrahentom, że dlaczego nie piję, ale była okazja wtedy powiedzieć, że jest coś takiego jak środa popielcowa.
Pamięta pan tą sumę?
No, to w przypadku, ja sobie tak, wtedy tak policzyłem, że to było gdzieś ponad 500 zł. Mm-hmm. Obliczam kawę co roku też, więc ja lubię kawę, więc przeciętnie piję 3 kawy dziennie. więc piję często w podróżach.
Żona się zmartwiła, nie wiem, państwo więc, tego nie widzieli, ale...
40 dni razy 3 kawy to jest 120 kaw. Jak, czy piję w domu, czy gdzieś w podróży, no to mniej więcej wyjdzie około 3 zł. No bo w domu to jest kawa, kosztuje tam, powiedz sobie, pewnie z pół złotego, może złoty, ale są kawy, gdzie i za 9 zł trzeba zapłacić, albo 6,70, albo 5,90. Więc to jest 3 zł przeciętnie razy 120 kaw daje 360 zł. I taka kwota jest przekazywana.
Jak mądrze pomagać? Oczywiście znowu temat rzeki otwieramy, ale gdyby ktoś chciał tak w 5 minutach usłyszeć, komu pomagać i jakie to powinny być sumy? Jak to mądrze rozważyć? Bo no, nie o to chodzi, żeby oddać wszystko i samemu pozostać z niczym. Nie o to chodzi, żeby z tej łaski takiej dawać, z tego co zbywa. Jak to wyważyć?
Ważne jest przede wszystkim nasze nastawienie do drugiego człowieka. Czy chcę mu pomóc, czy chcę go czymś obdarować. I czy w tym wszystkim jest moja miłość. Bo inaczej będzie smakował człowiekowi chleb podany na wyciągniętej dłoni, a inaczej będzie smakował chleb rzucony jak psu. I to jest kluczowe, bo to, że obdarowujemy, mamy uszczęśliwić, ale też my czerpiemy radość z obdarowywania drugiego człowieka.
Ja na przykład, tutaj mamy taką zasadę, że jak spotykamy żebraka na ulicy, gdziekolwiek, to pytamy się go, jakie ma imię. Mnie urzekło wystąpienie siostry Małgorzaty Chmielewskiej, która powiedziała, kiedy spotykasz bezdomnego, to najtrudniejsze są ostatnie 4 metry, bo już go czujesz, a jeszcze nie zamieniłeś z nim żadnego słowa, jeszcze nic o nim nie wiesz. I musisz pokonać te 4 metry czucia, żeby, ale dopiero pomóż mu być człowiekiem, bo on najbardziej potrzebuje człowieczeństwa, nawet nie pieniędzy, nie niczego. Zresztą z pieniędzmi to i tak sobie nie radził, dlatego najczęściej wylądował w tym miejscu, gdzie jest. Więc mądre pomaganie to jest takie, które pomaga zmienić temu człowiekowi chociaż kawałek życia, chociaż trochę dać mu człowieczeństwo. Mądre pomaganie jest wtedy, kiedy my się nie spieszymy. Bo kiedy jest człowiek, który pod marketem żebrze, no to dajmy mu pieniądze. On sobie z pieniędzmi nie radził, dlatego żebrze. Ale kiedy się nie spieszymy, to pytam, słuchaj, co potrzebujesz? Wtedy pójdę, wrócę się jeszcze, zrobię zakupy. I to jest już pewna zmiana.
W pomaganiu też ważną rzeczą jest dziesięcina, którą my przeznaczamy właśnie na dzieła Boże, na dzieła ewangelizacyjne, na dzieła społeczne. I też pytamy się, Panie Boże, jak chcesz, żeby te Twoje pieniądze zostały wydane? I wtedy Pan Bóg pokazuje, na naszej drodze pojawiają się osoby w różnych sytuacjach. I to, co jest ważne, trzeba też zaspokoić tą potrzebę. Czy ktoś jest głodny, dać mu jeść, spragnionego napoić, ale też zobaczyć, jaka jest jego głębsza potrzeba. Tak? Jeżeli on sobie nie radzi z finansami czy z brakiem pracy, no to co możemy zrobić? Możemy się modlić za tego człowieka, błogosławić go. Możemy go też zaprosić na kurs finansowy, który prowadzimy, żeby też mógł poukładać te finanse, czy mógł wyjść ze swoich długów. Więc trzeba spojrzeć na człowieka całościowo, a nie tylko zobaczyć, że ma wyciągniętą dłoń.
Ale użyła pani słowa dziesięcina. Ono też brzmi archaicznie. Tak. To co pani rozumie pod pojęciem dziesięcina?
Dziesięcina to jest kwota, którą przeznaczamy na różne dzieła Boże. Że my zarządzamy, jak gdyby zarządzamy kwotą 90% naszych przychodów i zużywamy je na nasze potrzeby, tak? Na potrzeby rodziny. Natomiast 10% to jest kwota, którą chcemy oddać Panu Bogu cześć. I to są kwoty, które wchodzą, że dajemy na tacę, dajemy dla ubogiego, dajemy na różne potrzeby.
Na przykład w przypadku, jeżeli powstaje, robimy jakieś dzieło, to przychód z tego dzieła jakby obliczamy 10:1. Jeżeli w tym dziele potrzebujemy jakichś innych ludzi, podwykonawców, to wiadomo, że jakby to jakby u nas pomniejsza obliczenie 10:1, ale to już ich jest odpowiedzialność, jakby 10:1. 10:1 to jest uznanie własności Bożej, uznanie tego faktu, że Bóg nas zaopatrzył. No ja nie wiem, czy to jest takie archaiczne, bo po pierwsze, oczywiście niektórzy twierdzą, że to jest Stary Testament, ale wystarczy sięgnąć do Wikipedii. W Polsce dziesięcina była obowiązkowa do 1864 roku. W różnym zaborze była, bo to podobno lata była znoszona, więc 900 lat polskiego chrześcijaństwa było związane z dziesięciną, więc dlaczego zapominamy o tym i dlaczego udajemy, że tego nie było? Dziesięcinę znieśli nam zaborcy, Bismarck i inni, więc no, nie możemy mówić o tym, że to jest jakaś archaiczność. Tego dopiero nie ma 100 lat w Polsce w formie obowiązkowej. Zresztą nie powinno być nigdy obowiązkowej, bo dziesięcina to jest nasz uznanie Bożej własności i nasza decyzja. Tak jak na przykład wynajmujemy od kogoś mieszkanie, no to uznajemy jego własność tego mieszkania i płacimy mu czynsz. I nie zastanawiamy się, czy on ma prawo do tego czynszu, czy nie. Umówiliśmy się na to w umowie, prawda, najmu, bo to cały czas szanujemy czyjąś własność.
Czyli zachęcają Państwo do tego, żeby w tym budżecie domowym uwzględnić tę dziesięcinę.
Oczywiście, bo też otwieramy się na drugiego człowieka. Jeżeli mamy pomagać innym, mamy kochać bliźniego i też poprzez właśnie taką konkretną pomoc, to wówczas mając takie pieniądze odłożone, czy to w kopercie, w słoiku, czy na koncie, to wówczas, kiedy przychodzi taka sytuacja, taka potrzeba, używamy tych pieniędzy i to jest zupełnie jesteśmy wolni i to daje ogromną radość, niż kiedy staramy się, żeby te wszystkie pieniądze były dla nas. To jest też lekarstwo na naszą chciwość, żebyśmy nie popadli w taką zaborczość, że wszystkie pieniądze są nasze i tylko dla nas.
Zresztą ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych mówi, że 10% przekazane na dzieła kultu religijnego mogą być odliczone właśnie od podstawy opodatkowania, a dzieła charytatywne kościoła nawet nie mają żadnego limitu. A ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi tam o 6%, które możemy sobie właśnie odliczyć od podstawy opodatkowania, kiedy przekazujemy je w formie przelewów na dzieła kultu religijnego, czyli na przykład chociażby na Katolickie Radio Podlasie.
O. I tym akcentem, proszę Państwa, kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, bo czas nam już też się skończył. My będziemy jeszcze jutro Państwu przypominać o możliwości odsłuchania w archiwum dźwięków naszych rozmów, również tej po godzinie 18. Będzie też jutro możliwość jeszcze powalczenia o książkę Uzdrowienie finansów, jak z Bożą pomocą wyjść z długów. I również 5 godzin materiału filmowego.
Płyta DVD.
Tutaj płyta DVD. Mogą Państwo naprawdę zasiąść i się wiele nauczyć. Ja Państwu dziękuję za cały dzisiejszy dzień i bardzo serdecznie za ten dyżur telefoniczny. Odsyłamy oczywiście do książki. No i zachęcamy Państwa do tego, żeby spojrzeć na swoje finanse w Duchu Bożym. Państwo Małgorzata i Wojciech Nowiccy byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu.
Dziękuję. Również dziękujemy. Zapraszamy na stronę www.edukacja-finansowa.net na webinary bezpłatne Uzdrowienie finansów.